I wracamy do rozmowy z profesorem Przemysławem Żurawskim Welgrajewskim. Zanim jeszcze o perspektywach na przyszłość, na kolejne 15 lat w Unii Europejskiej, to chciałbym jeszcze zapytać o ten aspekt ekonomiczny. Celowo nie pytałem na początku o aspekt ekonomiczny, bo to się nasuwa samo przez się. Jeżeli ktoś myśli o Unii Europejskiej, to mówi pieniądze, mówi fundusze europejskie, mówi 160 ponad miliardów euro, które napłynęły przez te 15 lat do Polski. Być może jest to, no, można powiedzieć, zbyt duże uproszczenie, ale jednak te pieniądze miały ogromne znaczenie, nie tylko pod względem rozwoju ekonomicznego Polski, ale także znaczenia państwa, także rozwoju samego kraju, jak rozumiem.
Oczywiście, że tak. To jest potężny zastrzyk środków inwestycyjnych, który trzeba widzieć w całej złożoności owego procesu. Trzeba pamiętać o tym, że polityka tak nie działa, że jest jakiś ośrodek charytatywny, który z dobroci serca rozdaje rozmaite środki. Jest to umowa obopólnie korzystna i w ogóle cała atrakcyjność Unii Europejskiej, procesu integracji europejskiej polega na tym, że dobrze rozumiany proces jest atrakcyjny, jest korzystny dla wszystkich jego uczestników.
No dobrze, to przez te 15 lat dobrze zauważyliśmy, jakie są korzyści dla nas. A jakie korzyści miała, no, tak zwana stara Unia, stary kontynent?
Otwarcie olbrzymiego rynku, bogacącego się, chłonnego rynku zbytu. Sama Polska utrzymuje około miliona miejsc pracy w Niemczech i nie mówiąc już w pozostałych krajach. Grupa Wyszehradzka, Polska jest lepszym rynkiem zbytu dla Niemiec niż Rosja. Grupa Wyszehradzka jest większym rynkiem zbytu dla Niemiec niż Francja. Teraz mamy projekt Trójmorza, który połączy infrastrukturalnie, transportowo kraje od Skandynawii de facto, mamy nadzieję, aż po Grecję, a zatem wprowadzi w realia materialne to, co jest zadeklarowane prawnie, czyli jednolity rynek europejski, który istnieje jako deklaracja, jak długo nie ma kolei i dróg, po których można by te towary i usługi przewozić. W związku z tym te inwestycje powodują tworzenie olbrzymiego, chłonnego rynku i tworzą koniunkturę na zachodzie Europy, która czyli już dawno pogrożyłaby się w bezrobociu, gdyby nie ponad 100 milionów konsumentów z naszego regionu.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że Unia chętnie zapłaciła za to, żebyśmy kupowali także produkty. Trochę te pieniądze wracały z naszych portfeli, nie może z budżetu państwa, ale także z naszych portfeli do Unii Europejskiej.
To jest bardzo złożony proces, bo to jest obok tego, że został otwarty rynek i to proszę jeszcze zwrócić uwagę na kolejność otwierania sektorów rynku. Najpierw otwierano te sektory rynku, które były z polskiego punktu widzenia czy środkowoeuropejskiego niekonkurencyjne, znaczy na przykład motoryzację, tak, czy elektronikę, wiadomo, że nasze produkty nie mogły konkurować z zachodnimi, a ostatnio otwierano rynek rolny czy tekstylny, gdzie mogliśmy konkurować, czy meblowy.
No i nadal konkurujemy,
tak,
co
no
zresztą widać w ruchach.
To oczywiście jest proces zakończony w tym sensie, że wszystko jest otwarte, tak? Ale teraz, kiedy jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni, to z kolei na zachodzie, we Francji rodzi się praktyka protekcjonistyczna, czyli złamanie jednej z czterech wolności jednolitego aktu europejskiego, wolności przepływu usług w postaci dyrektywy usługowej, która ma zniszczyć konkurencję firm polskich na rynku francuskim, co zresztą pod populistycznym hasłem obrony miejsc pracy dla Francuzów.
Hasło, które dobrze akurat Polacy znają, przynajmniej w ostatnim czasie. No to jest chyba dobry moment, żeby zapytać o tą perspektywę dla Unii Europejskiej na następne 15 lat. Czy za 15 lat będziemy mogli spotkać się w tym studiu i oceniać kolejne lata, już 30 lat Polski w Unii Europejskiej? Czy to jest jednak political fiction i nikt tego absolutnie nie przewidzi? Czy ta struktura tak długo przetrwa? Pytam nie bez powodu, bo jeszcze z 5 lat temu, 6 lat temu nikt by nie pomyślał, że Wielka Brytania może na przykład z Unii Europejskiej chcieć wyjść.
Tak, to jest pytanie zdecydowanie dla wróżki. Ja może podam taką analogię. Proszę sobie wyobrazić, czy ktokolwiek miał prawo odgadnąć, jak wyglądałaby w roku 1933 sytuacja europejska, będąc w roku 1918.
No na pewno nie,
lat.
Oczywiście. Więc no dobrze, to skróćmy tą perspektywę. Za 5 lat?
Myślę, że już po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego nastąpią pewne przesunięcia mniejsze niż oczekujemy, mniejsze niż byłyby pożądane w zakresie wyhamowania tego nurtu integracji, jaki w tej chwili jest mainstreamowy, ale on nadal będzie głównym.
Wydaje się,
nurtem.
Że mamy dwie wizje Unii Europejskiej. Unia, która jest federacją, luźną federacją państw, albo Unia, która jest bardzo ściśle współpracująca, dużym organizmem, no można powiedzieć, dążącym do jednego państwa federacyjnego.
Myślę, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Mamy, powiedzmy tak, że obóz kontynuacji i obóz zmian w Unii Europejskiej. Obóz kontynuacji określa obóz zmian obozem populistycznym, i o ile obóz kontynuacji jest w miarę jednolity, to znaczy chce, żeby było tak jak było, tylko bardziej, o tyle obóz zmian jest bardzo różnorodny i on nie wytworzy spójnej wizji. Mamy tutaj najrozmaitsze partie i lewicowe, i prawicowe o najrozmaitszym stosunku do wiodących wyzwań, na przykład do Rosji. No jest zupełnie inny stosunek polskiego PiSu, a inny stosunek frontu Marine Le Pen.
A już
mamy
Węgier zupełnie Alternative inny,
Deutschland, mamy Syrizę, mamy Podemos, mamy najrozmaitszych prawdziwych Finów, partie nacjonalistyczne w Holandii, czy w Grecji, od komunizujących po właśnie też faszyzujące.
Od skrajnego prawa do skrajnego lewa, prawda?
Nie ułoży się z tego jednolitego programu zmian. Natomiast myślę, że jest pewne, że próba kontynuacji bez istotnych zmian, tylko pogłębiania obecnie głównych nurtów, będzie rodziła kolejne napięcia, będzie rodziła tym głębszy eurosceptycyzm, czy wręcz wrogość do Unii Europejskiej.
No właśnie, to sprzeciw prawdopodobnie wśród obywateli Unii Europejskiej, a nie wśród elit politycznych.
Tak, to trzeba w ogóle pamiętać, że proces integracji europejskiej od 2005 roku, od klęski w referendach we Francji i w Holandii traktatu konstytucyjnego dla Unii Europejskiej, odbywa się na zasadzie unikania konsultacji z obywatelami. I to się do pewnego momentu daje robić i w stosunku do słabszych krajów. Można to robić wobec Grecji, można to robić wobec Irlandii, ale nie da się tego zrobić wobec Francji czy Włoch. I ten sprzeciw we Włoszech już wywrócił scenę polityczną. We Francji tradycyjne partie goliści, socjaliści zniknęli w 2007 roku, no powiedzmy, zostali zmarginalizowali. Mamy w tej chwili La République en Marche, która z kolei styka się z ulicznym sprzeciwem już nasty tydzień żółtych kamizelek i faktycznie przywódca tego ruchu, prezydent Macron, w zasadzie można by postawić tezę, że już jest niewybieralny, on nie przedłuży swojej kadencji i nie wiadomo, co będzie dalej. Więc w perspektywie 5 lat czeka nas zapewne istotna zmiana sytuacji we Francji, pewnie dopełnienie Brexitu. We Włoszech mamy już scenę polityczną w stosunku do tego, co było parę lat temu, zupełnie wywróconą. W Hiszpanii proces jest w toku, jeszcze z zaznaczeniem separatyzmu katalońskiego. W Wielkiej Brytanii mamy Brexit. Jedynym dużym, stabilnym krajem Unii Europejskiej jest Polska, ku naszemu zdziwieniu zapewne. Do tego dochodzi wojna, pewnie nie tylko naszemu, do tego dochodzi wojna na Ukrainie, wzrost aktywności agresywnej Rosji, pogarszające się stosunki amerykańsko-europejskie, w sensie rdzenia unijnego niemiecko-francuskiego, w szacie antytrumpizmu, to jest politycznie atrakcyjne wyborczo. I jeszcze jeden istotny zwrot, po raz pierwszy od czasów średniowiecza Niemcy stały się politycznie państwem śródziemnomorskim. To znaczy, żeby wygrać wybory w Niemczech, trzeba rozwiązać problem nielegalnej imigracji z basenu Morza Śródziemnego, a nie problem rosyjskiej agresji w Donbasie. Niemcy, które od wieków były skierowane, ich uwaga polityczna w istotnym wymiarze na wschód, bardzo słabo w rejon Morza Śródziemnego, w tej chwili politycznie żyją tamtymi problemami.
Czyli jak słyszymy, tych problemów jest wiele i koniec rzędem temu, który przewidzi, co się stanie z Unią Europejską przez kolejne 15 lat, a nawet 5. Na koniec jeszcze zapytam, czy dobrze wykorzystaliśmy tą szansę, bo jednak z tym się chyba możemy zgodzić, że Unia Europejska była, czy też jest dla Polski sporą, ogromną szansą. Czy dobrze ją wykorzystaliśmy przez te 15 lat?
Oczywiście zawsze można wykorzystać lepiej, ale myślę, że tak. Tu trzeba jeszcze może na moment wróćmy do tej kwestii środków na politykę rozwojową, regionalnych. Proszę pamiętać, że to wymagało też dołożenia własnego wkładu, a jednocześnie było instrumentem sterowania, jakie inwestycje mają powstawać, a jakie nie. Oczywiście z uwzględnieniem interesu donatora, tego, który daje te pieniądze.
Chociażby autostrady, prawda?
Choćby kierunek autostrad
żeby te produkty do Polski łatwiej mogły dojechać. To
tak
też jest.
Niektóre inwestycje były popierane, inne nie. Oczywiście z uwzględnieniem interesów donatorów, więc z tym zastrzeżeniem, że oczywiście Polska ze względów naturalnych i trudno było temu zapobiec, podlegała tego typu naciskom i nie wszystko było dokładnie tak, jak by było najlepiej z polskiego punktu widzenia, to jednak bilans jest zdecydowanie pozytywny, przy czym oczywiście największym wyzwaniem w tej chwili jest zachowanie podmiotowości, nie spadnięcie do roli klienta, któremu ktoś będzie nakazywał, jak ma się zachowywać i będzie mówił niczym prezydent Chirac, że straciliśmy okazję do siedzenia cicho.
A więc sporo tych refleksji na 1 maja, na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
moim
bardzo.
I Państwa gościem był profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Ale to jeszcze oczywiście nie koniec naszej audycji. Już za chwilę w studiu pojawią się kolejni goście i będziemy rozpatrywać kolejne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej.